Zadania. Przystępujemy do realizacji punktu 35 porządku obrad, projekt uchwały 453 łamane na 08 w sprawie uchylenia uchwały z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pana Bogdana Skrzypczyka na prezydenta miasta Poznania. Projekt uchwały przedstawi wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani radna Katarzyna Kretkowska. Bardzo proszę.
Pani przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja rewizyjna wnioskuje o to, by uchwałę Rady Miasta uchylić, powodując się względami formalnymi i prawnymi, nie wchodząc jakby w istotę samej skargi. Uzasadnienie państwo otrzymaliście na 5 stronach. Nie chciałabym w tej chwili nazbyt szczegółowo go referować. Komisja rewizyjna bardzo wnikliwie rozpatrzyła tę skargę, rozmawiała z Miejską Pracownią Urbanistyczną, z Wydziałem Urbanistyki i Architektury. Skarga jakby dotyczy dwóch spraw. Jest to skarga na uchwałę Rady Miasta z jednej strony. Szukam tej uchwały. Na uchwałę numer 37 łamane przez 905 z 5 lutego 2002 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania i dotyczy utrzymania przebiegu istniejącej linii WN 220 KV i realizacji linii WN 110 KV oraz przebiegu ulicy Nowo-Naramowickiej, aktualnie Nowo-Zagajnikowej. I tutaj od początku opinia prawników miejskich była taka, że Rada Miasta nie jest właściwym organem, ażeby rozpatrywać skargę na samą siebie. I drugi element skargi pana Skrzypczyka dotyczył ustalenia warunków zabudowy na działkach numer 117 łamane przez 12 i 117 łamane przez 14, arkusz 5, obręb Umultowo, położonych przy ulicy Naramowiskiej 349 i 351. I tutaj opinia jest taka, iż ponieważ jest wyłożony i przygotowywany, nadal jest przygotowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący tego obszaru, zatem zainteresowanemu przysługują różne środki prawne przewidziane między innymi artykułem 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i na tym etapie ta skarga jest, no, Rada Miasta nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia. Jeszcze jedna informacja. W dniu 29 czerwca 2007 roku skarżący w trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej wycofał zarzut dotyczący zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i wyraźnie stwierdził, że podtrzymuje zarzut jedynie w zakresie dotyczącym tego planowanego przebiegu linii, który zacytowałem. Tam jeszcze chodziło o wydanie warunków zabudowy. Sprawa toczyła się w sprawie wydania warunków zabudowy w sposób zawiły od 2000 roku. Sama uchwała Rady Miasta została uchwalona w 2005 roku. To tyle. Szczegóły są w uzasadnieniu, które państwo otrzymaliście.
Dziękuję bardzo. Jest to projekt uchwały autorstwa Komisji Rewizyjnej i Komisja Rewizyjna zajmowała się tą sprawą, jak pani radna już wspomniała, przez pewien dosyć długi czas. Czy pan prezydent jakieś uwagi do tego projektu wnosi? Nie, pan prezydent nie wnosi. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby się wypowiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i przystąpimy niezwłocznie do drugiego czytania. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy niezwłocznie przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. A zatem przypominam, głosujemy projekt uchwały 453. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Kasia, może wziąć kartę, możesz tam. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 35 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 36. Projekt uchwały 456 w sprawie skargi pana Mariusza Stróżewskiego na prezydenta miasta Poznania. Ten projekt przedstawi również pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę.
Ta sprawa była przedmiotem też licznej korespondencji kierowanej do państwa radnych. Skarga została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną i uznana za bezzasadną. Komisja Rewizyjna także bardzo wnikliwie rozpatrzyła tę skargę, dokonała kompleksowej analizy jej, obejmującej rozpatrzenie oceny dokumentów z akt sprawy przedłożonych przez Komendanta Straży Miejskiej, a także wysłuchała wyjaśnień złożonych na posiedzeniu komisji przez Komendanta Straży Miejskiej oraz jego zastępcę, no i analizowała argumenty przedstawione w dokumentach przesłanych przez skarżącego. Po dokonaniu tych licznych czynności, podkreślam, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że przedstawione w skardze zarzuty dotyczące naruszenia przepisów prawa przez prezydenta miasta Poznania, polegające na łamaniu przez prezydenta miasta Poznania prawa, polegającego na zatrudnianiu przez komendanta Straży Miejskiej na stanowiskach kierowniczych osób z wykształceniem średnim oraz na niereagowaniu przez prezydenta miasta Poznania na przesyłane przez skarżącego zawiadomienia o nieprawidłowym zarządzaniu Straży Miejskiej miasta Poznania, uznała te zarzuty za bezzasadne. W ocenie Komisji Rewizyjnej Komendant Straży Miejskiej właściwie podejmował starania o wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej dotyczących m.in. możliwości zatrudniania na stanowiskach kierowniczych osób ze średnim wykształceniem, o czym świadczą uzyskane opinie prawne Biura Prawnego z 2005 roku oraz 2008 roku, rozstrzygające wątpliwe kwestie. Komendant Straży Miejskiej miasta Poznania postępował zgodnie z treścią opinii prawnych. Dodatkowo przekazał pisemne zobowiązania, są to dokumenty z grudnia 2006 roku, kierownikom Straży Miejskiej do ukończenia studiów wyższych, zobowiązania do ukończenia studiów wyższych w terminie do roku 2012, wraz z informacją, że ich nieukończenie skutkować będzie rozwiązaniem umowy o pracy na zajmowanym stanowisku. W odpowiedzi osoby zobowiązane przekazały w wyżej wymienionych terminach informacje, oświadczenia, zaświadczenia, decyzje o formalnym podjęciu starań zmierzających do uzyskania wykształcenia wyższego. Prezydent miasta Poznania, jego zastępca, komendant Straży Miejskiej udzielali skarżącemu prawidłowych, pisemnych odpowiedzi każdorazowo, powołując się na obowiązujące przepisy prawa oraz wyjaśnienia uzyskane w formie opinii prawnych rozstrzygających wątpliwości prawne. Zatem prosimy w imieniu komisji o uznanie tej skargi za bezzasadną.
Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent jakieś uwagi do tego projektu wnosi? Również nie. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie drugie czytanie, a w drugim czytaniu możemy przystąpić do przegłosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 456/08 w sprawie skargi pana Mariusza Stróżewskiego na prezydenta miasta Poznania. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 36 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 37. Jest to projekt uchwały 457 w sprawie skargi pana Błażeja Ofierzyńskiego na prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę.
Skarga pana Błażeja Ofierzyńskiego na prezydenta miasta Poznania dotyczyła sprawy, która także była podnoszona w interpelacjach radnych. Już ten problem zaczął się w poprzedniej kadencji. Jedna z komisji zajmowała się tą sprawą przez moment. Chodziło o montaż bramy, która oddzielałaby i zabezpieczała lokatorów od niechcianych przychodniów od strony ulicy Młyńskiej. Chodziło o lokatorów niedużego budynku na zapleczu prokuratury, tak więc dla zobrazowania, gdzie to jest przy ulicy Młyńskiej. Komisja rewizyjna zbadała skargę pana Błażeja Ofierzyńskiego, dokonała kompleksowej analizy tej skargi, oceniła dokumenty, akta sprawy i uznała, że sama skarga jest bezzasadna. Niemniej uznała, że lokatorzy, w tym pan Ofierzyński, mogą się czuć rozczarowani, wprowadzani w błąd. Zatem chciałabym, i są tu pewne zalecenia komisji rewizyjnej w uzasadnieniu, zatem bym chciała to uzasadnienie przeczytać. W ocenie komisji rewizyjnej opóźnienie montażu ogrodzenia, bo tam lokatorzy wnosili o to ogrodzenie od kilku lat, ale już kiedy sprawa nabrała biegu, minęło niecałe dwa lata od montażu ogrodzenia oficyny wraz z bramą i domofonem przy ulicy Młyńskiej i to opóźnienie w zasadzie roczne, bo miało to nastąpić ten montaż w 2006 roku, a wystąpił na przełomie 2007 i 2008 roku, wynikało z konieczności wprowadzenia uzgodnień z prokuraturą okręgową w Poznaniu zabezpieczających interes miasta. Zatem uznaliśmy, że to opóźnienie nie było aż tak duże. W związku z tym ale jakby, ponieważ przez lata lokatorzy pisali do ZKZL-u i udzielano odpowiedzi, że w niedalekiej przyszłości ta inwestycja zostanie dokonana, więc uznaliśmy, że no, lokatorzy byli wprowadzani w błąd tymi wielokrotnymi zapewnieniami w jakimś tam stopniu przez ZKZL-u o tym zamiarze dokonania tej inwestycji. Komisja rewizyjna zwraca w związku z tym uwagę, że ZKZL winien dokładać w każdym przypadku również komplikacji w postępowaniu zaistniałych z przyczyn obiektywnych, niezależnych od ZKZL, wszelkich starań zmierzających do pełnego, kompleksowego informowania o podejmowanych działaniach i ich powodach, a także brać w swoich działaniach pod uwagę głos lokatorów. Komisja rewizyjna przypomina, że zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest jednym z podstawowych zadań władz miasta. Obowiązek ten ciąży nie tylko na służbach bezpośrednio powołanych do realizacji tego celu, ale na wszystkich służbach miejskich w ramach wykonywanych przez nie działań. Komisja rewizyjna zapoznała się z opinią skarżącego dotyczącą ogrodzenia oficyny wraz z bramą i domofonem i niepełnej realizacji założonej funkcji zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie posesji. Ten płot znalazł się w innym miejscu niż oczekiwali lokatorzy. Nadal dostęp do posesji mają osoby niepowołane, zakłócające porządek. Mając na względzie bezpieczeństwo skarżącego oraz innych lokatorów, komisja rewizyjna uznała, że zasadna byłaby weryfikacja wykonanej inwestycji w celu zbadania, czy ze względu zdaniem skarżącego na niepełne spełnienie swojej funkcji, jej zakres nie wymaga odpowiedniego rozszerzenia, na przykład montażu dodatkowego ogrodzenia od strony oficyny. W przeciwnym razie rozważyć należałoby, czy środki przeznaczone na montaż ogrodzenia były wydatkowane zgodnie z zasadą celowości i gospodarności. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent ma jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Nie? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu własnym ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu możemy niezwłocznie przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Proszę państwa o głosowanie nad projektem uchwały 457. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 1 głos przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodniczący. Ja proszę zaznaczyć w protokole, że pan radny Wojciech Wośkowiak, mimo że tego nie uwidoczni, no jest obecny w czasie tego głosowania. i sygnalizuje jakiś problem z aparaturą do głosowania. Może nie ten przycisk pan radny dusił, tak. Przystępujemy do realizacji punktu 38 porządku obrad. Jest to projekt uchwały 459 w sprawie skargi pani Jadwigi Bojarskiej na prezydenta miasta Poznania. Jest to projekt uchwały własnej przygotowany przeze mnie, dlatego państwu go przedstawię. Mianowicie pani Jadwiga Bojarska złożyła skargę na prezydenta miasta Poznania w związku z udzieleniem zgody na przeprowadzenie w mieście w dniach od 28 do 31 maja juwenaliów. W skardze obok zarzutów skierowanych pod adresem organizatorów, a dotyczących m.in. poziomu kulturalnego przeprowadzonych na tym, w tym terminie imprez, pojawił się zarzut skierowany do nas na prezydenta miasta dotyczący wydania zezwolenia na organizację juwenaliów. Skarżąca wskazała, że prezydent powinien, tu cytat, nie tylko wskazać termin przeprowadzenia imprez, ale także powinien uruchomić odpowiednie służby, które kontrolowałyby i egzekwowały treść wydawanych zezwoleń. Po zapoznaniu się z dokumentami można stwierdzić, że prezydent miasta Poznania, albo najpierw tak, jakie są obowiązki przy wydawaniu zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych. Na podstawie artykułu 6 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych organizator imprezy masowej nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy zobowiązany jest wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Artykuł 7 ustęp 1 wskazuje natomiast, jakie dokumenty i opinie należy dołączyć do wniosku. Organizator zobowiązany jest m.in. do dołączenia opinii właściwych miejscowo komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz przewidywanych przez policję zagrożeniach. Zgodnie z artykułem 8 ustęp 2 odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej następuje w razie niespełnienia określonych w ustawie wymogów. Prezydent miasta Poznania po rozpatrzeniu wniosku organizatora, czyli Zarządu Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Universitatis Poznaniensis, z dnia 15 maja 2008 roku wydał decyzję, czyli zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej imprezy artystycznej Festiwal Muzyczny Juvenalia 2008 w następujących terminach. W dniu 29 maja od 19 do 2 nad ranem, w dniu 30 maja od 18 do 5 nad ranem i w dniu 31 maja w godzinach od 14 do 2 w nocy. Realizując obowiązek wynikający z artykułu 8 ustęp 3 organ wydający pozwolenie, prezydent miasta Poznania przesłał kopię decyzji podmiotom wymienionym w artykule 7, czyli Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu, Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOS, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, a także Straży Miejskiej miasta Poznania, realizując tym samym obowiązek kontrolowania zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w zezwoleniu, wynikający z artykułu 8 ustęp 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W związku z powyższym należy uznać za bezzasadne zarzuty skarżącej dotyczące wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej przez prezydenta miasta Poznania. I tak też w proponowanym projekcie uchwały proponuje, mianowicie uznaje się za bezzasadną skargę pani Jadwigi Bojarskiej na prezydenta miasta Poznania z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, czyli tych przyczyn, o których mówiłem, które wskazują na to, że wszystko, co należało uczynić, zostało spełnione. I ten projekt uchwały przedstawiłem Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania i Komisja Rewizyjna w głosowaniu 4 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały. Nie wiem, czy ktoś z komisji rewizyjnej chciałby tę opinię jeszcze uzupełnić. Patrzę na członków komisji rewizyjnej i nie widzę takiej chęci. Czy pan prezydent w sprawie tego projektu uchwały ma uwagi? Nie ma. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy w imieniu własnym w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram drugie czytanie projektu uchwały, a w drugim czytaniu możemy niezwłocznie przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 459/08 w sprawie skargi pani Jadwigi Bojarskiej na prezydenta miasta Poznania. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 38. Przystępujemy do realizacji punktu 39. Jest to sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok. Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor Remiezowicz. Bardzo proszę. Jest to już ostatni punkt dzisiejszej sesji. Przedostatni. Jeszcze będą wolne głosy i wnioski, oczywiście. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Postaram się, no, sprawozdanie państwo otrzymali, ono liczy blisko 100 stron. Postaram się aż za długo państwu czasu nie zająć. Na początek, ile mamy organizacji w Poznaniu? Otóż według Głównego Urzędu Statystycznego jest ich 2357, ale według Krajowego Rejestru Sądowego 1397 w Poznaniu. Można byłoby powiedzieć, że ta różnica wynika z poziomu aktywności, aczkolwiek wymagałoby to pewnie dłuższego zbadania. Tu mamy dokumenty, na podstawie których pracujemy. Chcę zwrócić uwagę, iż tryb przyznawania i współpracy określa oczywiście ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale są też i inne ustawy. Natomiast na poziomie miasta oczywiście są to uchwały, karta współpracy z organizacjami pozarządowymi. Niewiele miast w Polsce, niewiele samorządów ma właśnie taką uchwałę, która określa zasady miasta współpracy, taką wieloletnią. I warto też przytoczyć, iż w tej uchwale Rada Miasta zadeklarowała nie tylko wolę współpracy z organizacjami, ale także stałe poszerzanie katalogu zadań, które chce powierzać organizacjom pozarządowym i, jak się okaże w tym sprawozdaniu, nieustannie to czyni. Również warto wspomnieć, że organizacje pozarządowe otrzymują środki na realizację zadań również na podstawie rocznego programu przeciwalkoholowego i w sprawie programu w sprawie przeciwdziałania narkomanii. Tutaj mamy wydziały, biura, które najczęściej, które współpracują z organizacjami, znaczy współpracują wszystkie, ale które zlecają zadania. Przy czym Wydział Ochrony Środowiska w 2007 roku realizował zadanie na podstawie odrębnych zarządzeń prezydenta miasta, jednak wrócił do tej procedury. Proszę zwrócić uwagę i zaczynam od finansowych form współpracy. Odbyło się 25 konkursów, zlecono 90 zadań publicznych. Oczywiście samych umów jest więcej, ale to o tym za chwilę. Organizacje pozarządowe z roku na rok składają coraz więcej ofert, tu 1193 i 672 projekty, łączna wartość blisko 40 milionów. Najczęściej, jeśli chodzi o formy, o finansowe formy współpracy, mamy zadania wspierane. Zadań powierzanych jest niewiele. Cztery są z zakresu profilaktyka i pomoc społeczna. Są to zadania, działania na rzecz bezdomnych, na usługi opiekuńcze i środowiskowe domy samopomocy. Jesteśmy jednym z niewielu miast, które na przykład wszystkie środowiskowe domy samopomocy prowadzi poprzez powierzenie ich organizacjom pozarządowym. My mamy właściwie wszystkie schroniska dla bezdomnych w Poznaniu prowadzą organizacje pozarządowe z wyjątkiem jednego. Również usługi opiekuńcze to akurat jest dosyć powszechne, że prowadzą organizacje pozarządowe. Natomiast powierzenie zadania polega na tym, iż właściwie organizacja wykonuje je w całości, otrzymuje 100% środków. Zadania w większości, jak powiedziałam, są to zadania wspierane. Tu mamy w poszczególnych latach liczba wniosków złożonych i zaopiniowanych i przyjętych do realizacji. 56% wniosków w roku 2007 było przyjętych do realizacji, 62% w 2006, 58% w 2005. Wydatki w poszczególnych obszarach, no zdecydowanie na pierwszym miejscu profilaktyka i pomoc społeczna, ale tutaj mamy na przykład takie zadania jak prowadzenie domów pomocy społecznej czy usługi, same usługi opiekuńcze, to jest ponad 10 milionów. Na drugim miejscu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, dalej kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. Miejski program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i tak dalej. Wydatki na zadania zlecane. Ja bardzo podkreślam, być może już niepotrzebnie, ale jednak podkreślę tym razem jeszcze, iż te wydatki to nie są środki dla organizacji pozarządowych. To są środki na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe, a zatem możemy powiedzieć tak, że miasto, że ten wykres pokazuje, że poszerza się zakres współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Jakby wchodzą organizacje w coraz szersze obszary zadań miejskich. Najczęściej zadania wykonują stowarzyszenia, rzadziej fundacje i jeszcze rzadziej inne podmioty. Oczywiście są to głównie zgromadzenia zakonne i inne podmioty. Tu jest chyba najciekawsza plansza, jeśli tak mogę powiedzieć. Mianowicie zadania wykonane przez organizacje były na kwotę ponad 62 miliony. Miasto wyłożyło blisko 40 milionów, a zatem 22 miliony to są środki pozyskane na zewnątrz przez organizacje pozarządowe i zaangażowane w wykonanie zadań na rzecz miasta. Jest to około 36%. Ten procent jest niższy niż w roku ubiegłym. W ubiegłym roku wynosił 39%, a w jeszcze poprzednim roku, w 2005, aż ponad 50%. Dlaczego się zmniejsza? Śmiem twierdzić, że dlatego, iż szybciej rośnie jednak udział miasta. Miasto szybciej jak gdyby poszerza, w większym tempie poszerza swoje udziały, swoje działania, swoje jak gdyby przekazywanie swoich zadań organizacjom, niż organizacje są w stanie pozyskać środki zewnętrzne. Ale to jest najlepsza odpowiedź na to, czy to się miastu opłaca. Oczywiście, że się opłaca. Bardzo często mówi się, że organizacje pozarządowe wykonują zadania taniej. Co to oznacza? To nie oznacza, że mniej kosztują. Organizacje muszą tak samo płacić czynsz, tak samo opłacać media, muszą zapłacić specjalistom. Ich taniej oznacza to, że organizacje po prostu przynoszą środki zewnętrzne, pozyskują właśnie środki zewnętrzne. Kto był adresatem? Ja tylko podam, że bardzo trudno jest powiedzieć tak naprawdę, ile osób skorzystało z jakby było beneficjentami tych zadań, dlatego tutaj w materiale podaliśmy ten, w sprawozdaniu te liczby, natomiast tutaj ich nie podajemy, ponieważ są to dane nieporównywalne. Przytoczę tylko, że w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji beneficjentami było 863 850 osób. Prawdopodobnie w tym obszarze podaje się po prostu uczestników różnych imprez masowych. Natomiast w obszarze profilaktyka i pomoc społeczna podajemy bardzo często osoby, które są uczestnikami na przykład świetlic, ośrodków dla osób starszych. To są osoby, które gdyby no, da się policzyć i te liczby są nieporównywalne, dlatego ich tutaj nie podajemy, bo byłyby mało wiarygodne. Natomiast ile osób pracowało przy wykonaniu zadań i tu warto na to spojrzeć, dlatego że organizacje pozarządowe są także pracodawcą i także tak należy na nie spojrzeć. Dlatego tak bardzo zabiegamy o uchwalenie na przykład w porę rocznego programu współpracy, żeby organizacje mogły do końca roku wiedzieć, na czym stoją w przyszłym roku, bo mają podpisane umowy o pracę między innymi ze swoimi pracownikami. I tu pokazujemy inną formę współpracy, mianowicie wspólne programy. O tych programach przy okazji była mowa dość szeroko. Może takie tylko ciekawostki, na przykład w projekcie Posłuchaj mnie, dziecko dotknięte przemocą, to jest projekt Daphne 2, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Naszym głównym partnerem na terenie Polski jest Komitet Ochrony Praw Dziecka, ale na przykład na Litwie też jest głównym partnerem organizacja pozarządowa. W Holandii jest miasto Assen, ale ono również na miejscu współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W Hipro partnerem jest partner zagraniczny, podobnie w Shape Up. I trochę o pozafinansowych formach współpracy. Oczywiście naszymi najważniejszymi partnerami jest Miejska Rada Pożytku Publicznego, Miejska Społeczna Rada do spraw osób niepełnosprawnych i Miejska Rada Seniorów. To są ciała znane, ale przede wszystkim są naszymi partnerami w wielu obszarach. Natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że w ciągu roku prowadzimy różnego typu szkolenia związane właśnie z zarządzaniem, ale także bezpośrednio z przygotowywaniem projektów. Przeprowadziliśmy szkolenie dla członków Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, dla pracowników urzędu, ale także wymieniamy doświadczenia. Bardzo ważną formą współpracy jest angażowanie się i rozwój wolontariatu. Jest kampania wolontaryjna, ale także właśnie konkursy. Serce na dłoni dla młodzieży, wolontariusz roku. Tu obok mamy taką statuetkę, którą otrzymują laureaci 8 wspaniałych. Zaangażowaliśmy się też z dobrym skutkiem w kampanię 1% dla Poznania. Nie wszyscy wiedzą, że czasami przekazanie własnej dotacji na znaną ogólnopolską organizację bez zaznaczenia, że dla oddziału poznańskiego, okazuje się, że pieniądze mogą nie trafić do Poznania, a warto by było. Tutaj mamy również inne formy współpracy, jak strona internetowa, jak nasz własny portal, jak elektroniczna baza danych dla organizacji, baza MIM. Konsultujemy akty prawne także na platformie konsultacyjnej. Organizujemy konferencje, spotkania. W materiale są podane jakie. Bardzo dobry oddźwięk na przykład znalazły cykl 3 konferencji poświęconych dzieciom ulicy. Bardzo mocno się tu organizacje angażują. Mamy współpracę z miastami takimi jak Kraków i Wrocław. Można powiedzieć, że nawet tworzymy koalicję wspólną. Jak przebiegają konsultacje? Zwykle przed przystąpieniem do prac nad rocznym programem zapraszamy organizacje do zgłaszania własnych propozycji, tak jest do uchwalonego dziś złożyły 22 organizacje. No, słabo popularne jest jeszcze forum, ale myślę, że się rozwinie. Również organizacje wyrażają uchwały na innym forum. Na końcu chciałabym, już nie przedłużając, odsyłając do materiału, chciałabym podziękować wszystkim moim koleżankom i kolegom z wydziału, a szczególnie pani Izabeli Leśniak obecnej na sali i zespołowi. Pani jest kierownikiem oddziału koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pani Izabela Latosi obok jest pracownikiem tego oddziału, ale również chciałabym podziękować wszystkim wydziałom, które współpracują przy przygotowaniu tego materiału, jak również rocznych programów współpracy i innych dokumentów niezbędnych do realizacji współpracy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie przedstawionego sprawozdania ktoś z państwa radnych chciałby coś powiedzieć, zadać pytanie, wypowiedzieć jakąś uwagę? Pan Paweł Wosicki, bardzo proszę.
Proszę, chciałem zadać właśnie, skorzystać z okazji po prostu i zadać pytanie, może trochę szczegółowe, bo to sprawozdanie było bardzo ogólne, natomiast właśnie przeglądałem sobie w czasie sesji ten stronicowy dokument i tak sobie nasunęła mi się taka wątpliwość, bo już kiedyś też miałem i chciałem spojrzeć właśnie, jak to wygląda, może mi sobie teraz to rozwieję, mianowicie w obszarze profilaktyka i pomoc społeczna istnieje taki program jak wspieranie samorządności lokalnej, coś, promowanie i wspieranie samorządów lokalnych. I tutaj też akurat już przewodniczący komisji wyszedł, ale też pytałem właśnie, jak tutaj to samorządowcy to widzą. Oni też właśnie jakoś ten program tak niespecjalnie rejestrują, no o tej współpracy mówią, o dublowaniu. Natomiast mam tu pytanie, jak to, bo to był też dwuletni okres tego programu i istnienia jego minął, to robi to jedna organizacja, no dostaje na to tam kilkaset tysięcy złotych, teraz to dalej trwa. No czy takie tutaj były też głosy, czy te pieniądze nie lepiej spożytkować na same samorządy osiedlowe, które by chętnie tym się zajęły, czy po prostu czy jest potrzebna organizacja pozarządowa, która promuje samorządy lokalne i czy to jakiś efekt daje, no, wybory chociażby do samorządów lokalnych i tam niska frekwencja w dalszym ciągu jest podobna. No tu mam pewną wątpliwość, po prostu czy te kilkaset tysięcy rocznie wydawane na ten program i, no, przynosi efekty i jest zasadne, jak to jest z punktu widzenia tutaj właśnie Urzędu Miasta, tak jak to wygląda.
Czy ten projekt, o którym pan radny był uprzejmy wspomnieć, jest częścią programu Pomagajmy Sobie. Program Pomagajmy Sobie, jakby za całość odpowiada pan sekretarz miasta, więc ja nie będę w stanie udzielić bardzo szczegółowych informacji, ale w obszarze profilaktyka i pomoc społeczna mieści się coś takiego jak organizowanie społeczności lokalnej. I pomysł na to działanie polega na szeroko rozumianym aktywizowaniu mieszkańców. Także także do tego, aby nie tylko byli aktywni w społeczności, ale także aby brali odpowiedzialność za swoje działania. Jeśli państwa interesują szczegóły tego projektu, efekty, to oczywiście sprawozdania takie są w wydziale. Ja nie jestem w stanie w tej chwili w szczegółach opowiedzieć, jakie były rezultaty, ale jeśli jest taka wola pana radnego czy państwa radnych, to jesteśmy w stanie te sprawozdania dostarczyć. Z tego co wiem, to ten projekt bardzo dobrze funkcjonuje w społeczności.
To prosił, bo chciałbym na komisji swojej też to jakby zobaczyć.
Oczywiście,
bo
dostarczymy.
Bardzo byśmy o to swoim imieniu tu kolegi bym o to prosił. Dziękuję.
Oczywiście, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi w związku z przedstawionym sprawozdaniem państwo mają? Dziękuję. Ponieważ nie ma żadnych zgłoszeń, rozumiem, że temat został wyczerpany. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Zamykam punkt 39 porządku obrad. 40 został zrealizowany wcześniej. Punkt 41, wolne głosy i wnioski. Czy w tym punkcie ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, a więc zamykam punkt 41. Przystępujemy do punktu 40. Zamknięcie sesji. Dziękuję Państwu. Życzę tym wszystkim, którzy znajdą chwilę urlopu, dobrego wypoczynku. Widzimy się w ostatniej dekadzie sierpnia na komisjach i na posiedzeniu Rady Miasta. Mam nadzieję, że w tym czasie nie będzie nagłej sytuacji, która zmusi nas do zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Życzę Państwu dobrego wypoczynku. Zamykam 40. sesję Rady Miasta Poznania.